Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych, księdza profesora, doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie, księdze profesorze.
Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Temat naszego spotkania jakżeż aktualny. Wybory w Kościele i demokracja. Na początku, księże profesorze, proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do naszego tematu.
Miło jeszcze raz spotkać się z naszymi słuchaczami i widzami, bo mieliśmy taki właśnie zestaw odbiorców przy pierwszej części. Podejmujemy dzisiaj temat bieżący, aktualny, bo będziemy mówić o wyborach, o głosowaniu. Jest to temat wpisujący się w cykl ostatnich naszych spotkań. Ten cykl nazwaliśmy Kościół i demokracja, ale ostatnimi programami zajęliśmy się tematyką państwa, polityki, władzy z podziałem na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Te problemy omawialiśmy w kolejnych audycjach. Dzisiaj przypadł nam temat wyborów. On jest bardzo mocno związany z tymi problemami, które omawialiśmy przez te ostatnie audycje, dlatego że to właśnie wybory decydują o jakości ustroju zarówno demokracji parlamentarnej, obywatelskiej, demokracji rozumianej jako system władzy, jako ustrój, gdyż to właśnie w wyborach decydują się losy przedstawicieli, którzy tę władzę w państwie będą sprawować. Żeby wybory mogły się odbyć i żeby to były wybory uczciwe, w pełni odpowiadające standardom europejskim, przynajmniej w naszym tutaj polskim wypadku, bo należymy do Europy, jesteśmy jej częścią, te warunki określa ustawa, ale ustawa najpierw musi respektować ustawę zasadniczą, czyli konstytucję. I w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisano, że wybory powinny być powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. Przynajmniej tak to zostało określone przy wyborach do Sejmu. Podobne wymogi, warunki obowiązują w wyborach do Senatu. Ale te warunki, jako warunki uczciwych wyborów, należy również uznać za takie warunki wstępne dla również wyborów do samorządów, które odbyły się w Polsce w ostatnią niedzielę. I tak pokrótce, żeby przypomnieć i jednocześnie wprowadzić do dyskusji, ja postaram się przedstawić szanownym słuchaczom kilka takich myśli z tej poprzedniej części. Najpierw spróbujmy właśnie bliżej zapoznać się z tymi warunkami, które można właśnie uznać jako takie warunki fundamentalne uczciwych wyborów. Zasada tajności. To jest bardzo ważna zasada każdych wyborów tam, gdzie decyduje się o osobach. Czyli głosowania, gdzie wskazujemy jakąś osobę, właściwie powinny zawsze być tajne. Taka jest zasada i ona jest respektowana zarówno w tych wyborach powszechnych, dotyczących ustroju państwa, ale też w głosowaniach w Sejmie, później tam, gdzie pracuję na uniwersytecie, kiedy głosuje się sprawy osobowe, powinno się głosować to w sposób tajny. Dlaczego? Dlatego, że zakłada się, że człowiek potrzebuje refleksji, potrzebuje takiej intymności. A poza tym ta tajność pozwala na pewnego rodzaju anonimowość również w wybieraniu, czyli każdy, kto głosuje, kto oddaje swój głos, wybierając konkretną osobę, no chce mieć zagwarantowaną tę anonimowość, żeby nikt nie posądzał o jakieś stronnicze zachowania, czy próbę jakiegoś agitowania innych. Stąd tajność, anonimowość, intymność, refleksja. Te elementy możemy dołączyć do tajności głosowania. Wybory bezpośrednie oznaczają, że to wyborca w drodze głosowania sam, bez żadnego pośrednictwa, przesądza w sposób ostateczny o składzie wybieranego organu, czyli to on wskazuje, czyli ma władzę tym swoim jednym głosem, który później no, liczony jest do innych i tworzy pewną nową sytuację od strony takiej statystycznej. On wybiera tego, kogo chce, bezpośrednio, czyli nie ma pośrednictwa w wskazywaniu osoby, która ma wejść w skład konkretnego organu. Dalej zasada równości. Każdy wyborca dysponuje jednakową ilością głosów, to mówimy wtedy o takiej formalnej równości, i o jednakowej wadze i znaczeniu, równość materialna. Czyli zobaczmy, jak w demokracji ważna jest ta równość wszystkich, którzy głosują. Tu nie ma mądrych, głupich, bogatych, biednych. Jeden głos i tak samo ważny dla tej osoby, którą się wskazuje, jak głosy innych. Wszyscy są w tym wypadku równi. Dalej zasada powszechności. Zasada powszechności jest bardzo ważna przy wyborach, dlatego że obywatel posiadający pełnię praw obywatelskich może sam wystawić swoją kandydaturę. Będzie to bierne prawo wyborcze. Ja mogę sam kandydować. Mam do tego prawo i mogę wybierać kandydata, czyli czynne prawo wyborcze. Czyli to ja wskazuję, kto będzie. To oczywiście w demokracji pokazuje, że szanuje się godność każdego człowieka, ale też szanuje się to przygotowanie każdego człowieka i gotowość do pełnienia funkcji, do jakich może zostać powołany. I wreszcie zasada proporcjonalności. Tutaj już dotyczy to wyborów do Sejmu, ale też do sejmików. Chodzi o to, że każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów. Oczywiście stosuje się tu specjalne metody liczenia głosów i przydzielania później mandatów. Już o tych szczegółach nie będziemy tu dzisiaj mówić, bo to już są zbyt fachowe terminy i właściwie niewiele one nam wyjaśnią. W głosowaniu do Senatu oczywiście nie obowiązuje zasada proporcjonalności, bo tam się wskazuje jednoosobowo senatora, więc to jest według zasady większościowej. Kto otrzyma więcej głosów, jest po prostu kandydatem, który otrzymuje mandat. Co byśmy powiedzieli o samej istocie wyborów? Otóż już samo słowo wybór, ono pokazuje nam, że to nie jest jakaś konieczność. To nie jest tak, że ja muszę. Nikt mnie do niczego nie przymusza. Ja mogę. Mogę wybrać z propozycji, jakie otrzymuję, spośród partii, spośród osób, spośród organizacji, jeśli takowe też, a w wyborach samorządowych jest to możliwe, bo jak widzimy, część mandatów do sejmików, część burmistrzów, wójtów czy prezydentów miast reprezentuje nie partie polityczne, ale jakieś organizacje samorządowe lub po prostu własne komitety wyborcze, bo no, każdy może taki komitet swój powołać. My możemy, nie musimy, nikt nas do niczego nie przymusza, więc dokonany przez nas wybór to jest wybór naszej odpowiedzialności, naszej świadomości i korzystania z daru wolności. To w jakiś sposób powinno nam przypominać, że my w wyborach korzystamy z tego prawa wolności na tej zasadzie, jaką obdarzył nas Bóg w każdym innym działaniu. Mamy prawo, kierując się własnym sumieniem, własnymi zasadami, podejmować decyzje, wcześniej wybierając. To jest jakieś miano wielkości człowieka, więc jeśli w ten sposób spojrzymy na wybory, to powinniśmy zobaczyć, że właściwie nie powinno być ludzi, którzy by nie poszli na wybory. Bo to pokazuje, kim ja jestem, że to ja nie jestem jakimś pierwszym, lepszym z brzegu stworzeniem, tylko ja jestem świadomym, wolnym człowiekiem posiadającym z tego powodu godność, a mam jeszcze sumienie, w które wpisane jest prawo Boże i jeszcze mogę kierować się w swoich wyborach prawem naturalnym. Mało kto sobie zdaje sprawę, że właściwie udział w wyborach stanowi taki papierek lakmusowy tej tożsamości obywatelskiej i rozwoju demokracji, bo im ta demokracja lepiej funkcjonuje, to ludzie chcą głosować, bo w ten sposób mają czynny udział w tym kształcie życia społecznego. Wprowadziliśmy tu już istotne elementy wyborów. Żeby to był wybór odpowiedzialny, powinien być świadomy i wolny, ale też dla katolików szczególnie to jest ważne, wybór zgodny z sumieniem. I tylko tyle powiedzmy, bo sumienie człowieka to nie jest tylko nastawione na te wartości o charakterze moralnym. Sumienie musi rozstrzygać również różne dylematy o charakterze często czysto społecznym. To nie jest tylko taki podział na zło i dobro, na grzech i to, co jest dozwolone. Często właśnie w życiu społecznym są sytuacje, w których bardzo trudno rozstrzygnąć i sumienie człowieka może mieć nawet ogromne problemy. Więc mówiąc sumienie dla katolika, oczywiście w pierwszym rzędzie myślimy, że kieruje się prawem Bożym. A dlaczego prawem Bożym? Z jednego powodu. Mianowicie dla człowieka, który wyznaje wiarę w Boga osobowego i kieruje się objawieniem, czyli Biblią, nauczaniem Biblii i magisterium Kościoła, to, co powiedział Bóg, jest ponad tym, co może ustanowić człowiek. Czyli jeśli wybrana władza będzie ustanawiać prawa, które będą niezgodne z prawem Bożym, to obywatel, tak ustawia to nauczanie społeczne Kościoła, może przeciwstawić się takim władzom i ma nawet do tego nie tylko prawo, ale nawet nakłada się na niego moralny obowiązek, żeby protestował przeciwko tym ustawom, temu prawodawstwu, które jest niezgodne z Bożym prawem czy z prawem naturalnym. Widzimy więc, że rola Kościoła przy wyborach to jest taka rola trochę towarzysząca człowiekowi. Oczywiście Kościół ma prawo się wypowiedzieć, poinformować swoich członków, że ich obowiązkiem jest czynne uczestnictwo w życiu społecznym i tak to ustawiają dokumenty Kościoła. Katolik to również obywatel. Oczywiście z praktyki życia społecznego wiemy, że Gdy ktoś mówi, że katolik idzie do spowiedzi, idzie na wybory, to tak jakby właśnie szedł do kościoła i tak trochę go sakramentalizujemy. Aha, idzie na wybory, czyli myśli, że wybiera zamiast prezydenta to biskupa, zamiast premiera to proboszcza, a ministrowie w tym pojęciu katolickim to jak bracia czy siostry zakonne. Gdzieś takie skróty myślowe mogą funkcjonować. No co katolik może wiedzieć o polityce? No właśnie, ja myślę i jestem tutaj pewny w tym, co chcę powiedzieć, że katolik to jest bardzo świadomy obywatel. To jest ktoś, kto jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za innych ludzi. I tę odpowiedzialność opiera na najważniejszym przykazaniu, jakie zostawił nam Chrystus w Ewangelii, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. I to jest naprawdę obywatel zatroskany nie tylko o to, żeby to życie społeczne było sprawiedliwe i żeby prawa były sprawiedliwe, ale również zatroskany jest w imię tego przykazania miłości o tych najbardziej pokrzywdzonych, potrzebujących pomocy, ludzi, którym się w życiu nie udało. Kościół, zgodnie z katolicką nauką społeczną, ma też ważną rolę. On powinien współdziałać z tymi działaniami czysto ludzkimi, nawet bym powiedział politycznymi. Oczywiście rozumiemy politykę w tym szerokim znaczeniu, poprzez oczyszczanie rozumu praktycznego, no, który może błądzić. No, jak to każdy z nas wiemy, że ten rozum nieraz schodzi na manowce, ale też przez formację etyczną. Czyli przez przypominanie tych podstawowych zasad życia społecznego, ale zasad skodyfikowanych w oparciu o Boże prawo. I wreszcie powiedzieliśmy sobie trochę o frekwencji, podkreślając, że frekwencja to jest też pewien miernik tego, jak daleko ta demokracja weszła w życie społeczne, jak daleko to poczucie obywatelskości i obywatelskiego obowiązku już funkcjonuje w świadomości społeczeństwa, bo tutaj brak aktywności podczas wyborów no właśnie świadczy o tym, że ludziom nie zależy, jaka będzie władza. To nie znaczy, że oni się z nią zgadzają. Po prostu brak tego wychowania obywatelskiego, tego poczucia tożsamości obywatelskiej często kończy się tym, że człowiek sobie myśli tak, mój głos nie ma wpływu na nic, inni już za mnie decydują. I to jest takie wyzwanie dla władz. Jeśli oni są odpowiedzialni, to powinni również działać w tym kierunku, żeby pokazywać, że jakość władzy zależy również od frekwencji na wyborach, od tego, ilu ludzi się włącza ze swoim myśleniem demokratycznym w wybór najwłaściwszych władz. A tak jak jest w Kościele, ten sensus fidei, czyli ten zmysł wiary, pozwalał Kościołowi przetrwać nieraz bardzo trudne okresy sporów dogmatycznych, poszukiwania właściwej drogi, to wydaje się, że ten zmysł obywatelski może pomóc przetrwać nieraz społeczeństwom, narodom czy państwowościom. I powinniśmy mieć świadomość, że wybory mogą dobrze dokonywane wybory, dobre głosowania mogą z małego kraju, mało znaczącego, zrobić wielki kraj o dużym potencjale. Do tego stopnia, że tak jak u nas słyszymy, z kraju rozwijającego się ostatnio awansowaliśmy do grupy krajów bardzo już wąskiego, elitarnego kręgu krajów rozwiniętych. No, może tego nie odczuwamy tak pojedynczo jako obywatele, ale w tych rankingach światowych to się przekłada na wiele przywilejów dla naszego kraju, dla naszej gospodarki, dla ekonomii. A z drugiej strony źle dokonywane wybory mogą z wielkiego, bogatego, szczęśliwego kraju doprowadzić go do ruiny. I to naprawdę zależy od często tego pojedynczego, obywatelskiego głosu. Wreszcie konsekwencje wyborów. Powiedzieliśmy sobie, że Właściwie po wyborach każdy powinien sobie spojrzeć w lustro i zapytać się, czy ja głosowałem odpowiedzialnie, świadomie i dobrowolnie i zgodnie ze swoim sumieniem. Czy też dałem się zmanipulować. Zmanipulować poprzez kampanię wyborczą, poprzez często taką nachalną argumentację sprowadzającą się do tego, że głosujesz przeciwko komuś, a nie za programem, który uważasz za dobry i służący dobru społeczeństwa, za program sprawiedliwie przygotowany. I myślę, że tak w cudzysłowie oczywiście to ujmując, to spojrzenie w lustro po wyborach powinno nam uświadomić, kim my tak naprawdę jesteśmy w tym społeczeństwie. Czy jesteśmy tylko takim nic nieznaczącym trybikiem, niedoceniającym swojego wpływu i znaczenia w życiu społecznym, czy też staramy się być ludźmi, którzy mają świadomość swojej wartości i tym swoim bogactwem, które w sobie mają, chcieliby się dzielić z innymi. I tak już kończąc, powiedzieliśmy sobie, że właściwie o tym, jak dzisiaj wybierają ludzie, w dużej mierze decydują kampanie wyborcze. Niestety, co wyszło też z rozmów z naszymi telewidzami, słuchaczami, niestety często to przenosi się w świat wirtualny dzisiaj. I to nie te plakaty rozwieszane, nie billboardy, ale to, co się ukazuje na ekranie naszych komputerów, smartfonów, mniej nawet już telewizorów, zwłaszcza dla młodych ludzi, decyduje o tym, jakich dokonujemy wyborów i jak głosujemy. To wydaje mi się, że jest też wyzwanie dla nas, żebyśmy wykorzystywali, umieli wykorzystywać i uczyli się wykorzystywać te nowe możliwości, jakie stwarza nam sieć, czyli te nowoczesne techniki medialne. Myślę, że to jest też wielkie wyzwanie nie tylko dla społeczeństwa, dla państwa, ale też wielkie wyzwanie dla Kościoła.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. To słowo wprowadzenia. Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, gość dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wybory w Kościele i demokracji. Oczywiście zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Wybory w Kościele i demokracji. Panią rozmowy niedokończone, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam się odnieść do dzisiejszego wykładu, za który bardzo serdecznie dziękuję. I mam pytanie odnośnie wyborów, odnośnie prawa do głosowania, zajmowania się polityką w przez księży, gdzie media bardzo często powtarzają, i nie tylko media, że Kościół, księża nie powinni się wtrącać do polityki. I tutaj mam takie pytanie, które jest moim zdaniem jakby istotne. Ponieważ każdy w dowodzie osobistym ma wpisane obywatelstwo polskie. I artykuł 82 Konstytucji mówi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej i troska o dobro wspólne. Więc jeżeli mamy w dowodzie osobistym obywatelstwo polskie, to to dobro wspólne dotyczy wspólnej sprawy polskiej. Nie tak jak bodajże tłumaczyła pani z Uniwersytetu Warszawskiego, pani bodajże Nowacka, czy może pomyliłam nazwisko, że to dotyczy Europy, sprawy Europy. Moim zdaniem dotyczy to sprawy polskiej. Więc jak to się ma w tej chwili do tego zarzutu mediów, rozdział Kościoła od państwa, rozdział polityki i odpowiedzialności za tą ojczyznę zarzucaną właściwie księżom? Uważam, że obowiązek ten dotyczy każdego, kto ma to obywatelstwo w dowodzie osobistym. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panią, księże profesorze.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy pani się nam przedstawiła, czy nie zdążyła, ale chyba nie.
Mam imię zanotowane, że pani Melania.
Pani Melania. No dobrze znać imię, bo wiemy wtedy, z kim rozmawiamy. Pani Melanio, jeśli tu dobrze usłyszeliśmy. Ja dziękuję za głos. Ja zachęcałem właśnie, żebyśmy mieli głosy od kobiet dotyczące wyborów, bo jak wiemy z tych statystyk, które nam przedstawiano po wyborach, kobiety rzeczywiście są bardzo zaangażowane politycznie, mają swoje preferencje, mają swoją wiedzę, mają swoją intuicję, powiedziałbym, i naprawdę one coraz bardziej podejmują tę odpowiedzialność obywatelską. Ja myślę, że to gdzieś tam głęboko ukryte jest w kobietach, to, że jakość życia ich małżeńsko-rodzinnego to nie jest tylko sprawa tego, jak ona się porozumiewa ze swoim mężem, jak zajmuje się domem, ale czy będzie mieć co włożyć do garnka, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, jaka będzie służba zdrowia, bo jak wiemy, kobieta potrafi myśleć tak wieloaspektowo o sobie i o innych. Mężczyzna często ogranicza się do tego, żeby zapewnić rodzinie właśnie środki materialne, bezpieczeństwo, ale kobieta wydaje się, że jest takim dobrym materiałem na taką postawę obywatelską. I ja specjalnie o tym mówię, bo wydaje się, że o każdym księdzu, czy no, nie generalizujmy oczywiście, ale wydaje się, że o każdym księdzu możemy powiedzieć, że on jest dobrym obywatelem. Natomiast jego zaangażowanie w szerokim znaczeniu politykę, bo zaznaczmy, tutaj mieliśmy specjalny program temu poświęcony, że polityka to nie jest działalność w partii. Polityka to jest zaangażowanie obywatela w sprawy publiczne i aktywne uczestniczenie w kształcie życia społecznego w oparciu o właśnie zasadę dobra wspólnego. A dobro wspólne, to sobie o tym też wielokroć mówiliśmy w naszych programach, to jest dobro konkretnego narodu, nie jakiejś Europy, nie nad państwa, nie nad ojczyzny, nie nad jakiejś wspólnoty, nad, tylko do. Dlaczego? Bo dobro wspólne, i to o tym zawsze trzeba przypominać, dobro wspólne tworzą pojedyncze obywatele. Bo jak uczy katolicka nauka społeczna, dobro wspólne to jest od małego do dużego, czyli od jednostki do państwa, do społeczności. I wreszcie odnośnie już tej sytuacji księży. Oni są, uważam, naprawdę obywatelami, którym nic nie można zarzucić, bo korzystają ze swoich praw obywatelskich. W historii duchowieństwo polskie dało świadectwo swojego patriotyzmu, bo wielu księży oddało życie za ojczyznę, również za naszych czasów, zamęczeni, zamordowani przez przedstawicieli poprzedniego systemu totalitarnego. Tylko jest tutaj pewne ograniczenie. Mianowicie obywatelskość, czy postawa obywatelska kapłana, katolickiego przynajmniej, bo mówimy w tej chwili, wchodzimy na teren prawa kanonicznego, jest poddana jego umocowaniu kanonicznemu. A prawo kanoniczne wprost zabrania zaangażowania politycznego w sensie uczestnictwa we władzach świeckich kapłanom, którzy przyjęli święcenia, którzy podejmują funkcje w kościele i kiedyś jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy do czynienia z kapłanami, senatorami, którzy zasiadali w senacie. Obecnie prawo takich możliwości nie daje, chociaż tu i ówdzie się słyszy, zwłaszcza w kościele Ameryki Łacińskiej, że jakieś pojedyncze osoby kapłanów angażują się w działania o charakterze właśnie uczestnictwa władzy, ale to jest zupełnie inny problem. Więc jeśli patrzymy na postawę obywatelską księdza, to patrzmy nie tylko przez dowód osobisty, ale również patrzmy przez kodeks prawa kanonicznego, który dla kapłana katolickiego jest tutaj podstawą określenia, w jaki sposób ma wypełniać swoją funkcję.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Śląska.
Kogo witamy?
Jan ze Śląska.
Pan Jan.
Jest wiele niejasności. Tu jest bardzo szeroka problematyka, może bardzo też ważna. Nie będę się odnosił, bo nie miałem za bardzo, przepraszam, czasu jej całościowo wysłuchać. Natomiast nie ma podawanego w wielu źródłach, które bardzo skwapliwie pewne wyniki podawały, radości, smutki niektórych. No, kufale tam tym, którzy wygrali, ale nie ma podawanych tych nadinterpretacji, nadpodaży właśnie w tych większych miastach. Nadpodaż kart do głosowania była. Tam są, z tego co ja wiem, możliwości nawet jakichś zbiorowych pozwów. Gdzieś ktoś próbuje. To są zbyt poważne rzeczy i dobrze, że takie coś jak ruch ochrony wyborów jest, bo ja właściwie z żadnego medium się nie dowiedziałem. Możliwe, że w Radio Maryja było o tym mowa. Ja może też nie zawsze jestem w stanie wszystkiego wysłuchać. Natomiast to są poważne rzeczy i w tym aspekcie, gdzie ktoś od razu już uderzył pieczątką, że jest podzielone państwo polskie na obóz PiS-owski i obóz PO, to wygląda już inaczej. Jeżeli tam było tyle przekrętów, tyle było, już są nawet odniesienia, nie ujmując szanownym warszawiakom, jednak jest powiedzenie, już niektórzy mówią, nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Tam jednak pewne rzeczy były, i to nie mówię tylko o Warszawie, skoro takie rzeczy wędrowały, karty wyborcze, to jest niedopuszczalne, a jednak to przeszło i to jest jakoś troszeczkę po mnie. Może by się profesor, przepraszam, gościa nie zapamiętałem, odniósł do tego. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, pani Janie. Uczciwość, księże profesorze.
Tak, bardzo ważny problem pan poruszył, panie Janie. To jest imiennik mój, bo ja też mam Jan na imię. Pan poruszył i tu wspomniał o ruchu kontroli wyborów. Jest to ruch obywatelski, społeczny. Po prostu taką rolę kontrolną starają się zaangażowani politycznie, społecznie ludzie wykonywać. Oprócz prac komisji, oni sprawdzają, jak respektowane jest prawo wyborcze i jak w poszczególnych komisjach, tam gdzie to jest możliwe, żeby o to zadbać, kontrolować wszelkie uchybienia ustawie o wyborach. Oczywiście wiemy o tym dobrze, że była próba wprowadzenia kamer, to chyba nie wyszło jeszcze, nie zostało wprowadzone w tę ustawę do tych wyborów, ale prawdopodobnie to zostanie wprowadzone, będzie możliwość monitorowania też przebiegu głosowania, liczenia, sporządzania protokołów, ale miejmy też świadomość, że powoli wybory też się przeniosą w świat wirtualny. Że przypuszczam, już nie za długi czas każdy będzie miał możliwość, bo nigdy nie można do końca będzie, przynajmniej na razie w tych warunkach, jakie mamy, zmusić kogoś, żeby internetowo głosował, ale przyjdzie moment, kiedy już papieru nie będzie. No, ostatnio słyszeliśmy, że jedna z usług poczty całkowicie zniknęła, już nie będzie można wysłać telegramu. No, przyszedł taki czas, że maile, poczta elektroniczna ten sposób głosowania zastąpiła. Zastąpił poczta elektroniczna. I myślę, że też będzie tak przy głosowaniach i tam oczywiście też są możliwe przez włamania do systemów różnego rodzaju. Wiemy, ile kłopotów było z wyborami w Stanach Zjednoczonych, kiedy zarzucano służbom, zwłaszcza rosyjskim, ingerowanie w wybory prezydenckie. Ale wracając tutaj do pana pytania. Otóż ja w jednym tam z materiałów w internecie spotkałem, że wychwycono, już to było zaraz krótko po wyborach, dzisiaj mamy już czwartek, to zaraz było po około 2000 takich uchybień, które się udało zebrać z całej Polski. I teraz pytanie jest takie, czy to jest dużo, czy mało i czy to mogło mieć wpływ na ostateczny kształt wyborów, czy nie? Otóż ta ilość, którą tu podaję, w stosunku do ilości komisji wyborczych, które to nie jest to właściwie możliwe, żeby to na ostateczne wyniki w skali globalnej mogło wpłynąć. Natomiast w poszczególnych komisjach, gdzie znalazły się dodatkowe karty, albo na przykład na jakiś czas urna zniknęła, czy policzone głosy ktoś wyniósł z komisji i nie wiadomo przez jaki czas, długi czy krótszy, ale były poza kontrolą komisji, na te konkretne sytuacje mogło mieć to wpływ i takie sprawy rozstrzyga nie żaden ruch kontroli i nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko sprawę wnosi się do sądu w formie protestów, które się składa. I sąd, odnosząc się do prawa wyborczego, do ustawy, bada, czy to miało wpływ i czy to wyczerpuje znamiona przestępstwa o charakterze naruszenia ustawy o prawie wyborczym.
I tu myślę także bardzo ważna sprawa, do której się także odwołaliśmy, księże profesorze, no wartość tego każdego pojedynczego głosu, bo w tych wyborach samorządowych mamy właśnie takie przypadki, w których to jeden głos zadecydował, że ktoś wygrał wybory, że ktoś zdobył urząd burmistrza czy też wójta.
Oczywiście, znamy to i to poszło szerokim echem, się odbiło w Polsce, bo taki przypadek był.
Proszę bardzo, halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kajetan z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Kajetanie.
Ja miałem taki przypadek, a spieszyłem się do pracy, to już nie mogłem zareagować, bo wieczorem byłem, że na karcie nie było naszych, były cztery karty, więc obok facetowi dano, starszemu człowiekowi dano dwie tylko karty, a powinny być cztery. Ja z kolei jak dostałem karty, to żałowałem, że ich nie zabrałem do domu, żeby pokazać, co się działo. Nie było tam naszych w ogóle przedstawicieli, typu naszego przedstawiciela PiS-u, jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy. Nie było takich nazwisk samorządowców, których znaliśmy, że są super, a oficjalnie na billboardach pokazane było, że będę występować na tej liście. Po prostu te listy były jakieś bez nazwisk. Podróbki jakieś. To żałuję, że tego nie złapałem. Ja byłem w tej komisji tutaj w domu opieki społecznej na Zakroczyńskiej 3 łamane przez... To właśnie w Warszawie.
Bardzo dziękuję, panie Kajetanie. No, ciężko nam rozpatrywać, księże profesorze, bo nie jesteśmy też odpowiednim organem dotyczącym badania tych pewnych nieprawidłowości, ale no właśnie, no szkoda, że ten pan i każdy z nas, który mógł doświadczyć pewnych nieprawidłowości, nie zareagował od razu tam na miejscu, będąc w swojej obwodowej komisji wyborczej.
Tak, no to są przypadki, w których powinniśmy reagować natychmiast i przede wszystkim, i to podkreślam bardzo mocno, takie przypadki należy dokumentować. I pan dobrze myślał, jeśli nie zabrać do domu, to dzisiaj każdy ma przy sobie telefon z aparatem fotograficznym. Co za problem zrobić zdjęcie, czy wynosić zdjęcie jest tak samo dokumentem wtedy, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy my rozstrzygali, bo i tak sprawa musi trafić do sądu. Tego nie rozstrzyga nikt, tylko takie przypadki trzeba zbadać, przeprowadzić, jeśli trzeba będzie, nazwijmy to śledztwem, czyli zebraniem dowodów i później rozstrzygnięciem. My znamy tu różne przypadki. Wiemy, że pomysłowość ludzka jest nieograniczona. Na przykład wniesienie do wypełniania kart w formie krzyżyka długopisu, który jest zmywalny, tusz ma. Czyli ktoś postawi krzyżyk, a ktoś to przetrze ściereczką i postawi w innym miejscu. No, zdarzały się karty, powinny być opieczętowane i spełniać pewne rygory. Ktoś sygnalizował, że dostał kartę, gdzie nie było pieczątki. Dalej, karty z niepełną listą nazwisk tych, którzy prawomocnie zostali dopuszczeni do kandydowania i korzystając z prawa biernego wyborczego powinni znaleźć się na tych listach. Więc to są właśnie te odnotowane różnego rodzaju, mówię, w ilości 2000 już udokumentowanych, czyli takich sytuacji, które globalnie nie są duże, ale w poszczególnych przypadkach mogły mieć wpływ i to trzeba będzie badać, reagować. Ale wracam też króciutko, żeby już zamknąć temat ten, mianowicie to, co mówiłem o tym braku znajomości kandydatów. Powoływałem się tu na mojego doktoranta, który później już w samej kabinie szukał sobie informacji.
To może do tego przykładu za chwilę, księże profesorze, bo nasz słuchacz już trochę oczekuje.
Dobra.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Grzegorz z Granowca. Chciałem pozdrowić bardzo pana profesora.
Księdza profesora.
Księdza profesora i ojca, który posługuje. A tak, ja chodziłem na wybory, bo chodzi o wybory. Ja chodziłem, pierwsze moje wybory to było w 89 roku z ręką złamaną, ale poszłem. Tylko raz nie byłem, od tego czasu tylko raz nie byłem, jak byłem w wojsku. I chciałem tylko powiedzieć, że zawsze głosowałem na Sprawiedliwość. Nie powiem do końca, ale na Sprawiedliwość, ale teraz jak byłem, to głosowałem na tych, co robią coś. Tu na dole, co robią na tych. Nie na tam Sprawiedliwość czy Niesprawiedliwość, tylko głosowałem, co ci ludzie robią. I ci, co byli i dla tych głosowałem, dlatego że tu robią i widzę, że robią. Tu w Granowcu robią, czy w Sośni, to jest to jedna. Oni robią, pracują i oni robią. I widzę, że oni robią. I tutaj dlatego dla nich głosowałem. I dla mnie nie ma już znaczenia partia na dole. Ale a druga sprawa taka, księdza profesora chciałem spytać, ksiądz, ja byłem w wojsku i chciałem spytać się, bo ksiądz, ja byłem w 92 w wojsku, ja Rzeczpospolitej przysięgałem. Ja myślę, że ojciec, ksiądz przysięgał Związkowi Radzieckiemu, takie były czasy. Ale ja się pytam, czy ksiądz, a to tak prywatnie się pytam.
Bardzo
ksiądz,
prywatnie.
Czy ksiądz był prześladowany w wojsku? O to mi chodziło.
To taki rzeczywiście temat poboczny. Ksiądz profesor nawiązał do swoich kolegów i tego czasu rzeczywiście z wojska. Ale księże profesorze, to zależy od księdza profesora, ale pierwsza część wypowiedzi naszego słuchacza, no to bezpośrednio koresponduje także z tym, o czym zaczęliśmy mówić, czyli znajomość kandydatów, patrzenie na ręce dokonanie także pewnego rozliczenia tych, którzy w ostatnich wyborach nam obiecali i może nie wywiązali się ze swoich zobowiązań.
Tu pan bardzo ważną rolę wyborów pokazał, mianowicie zresztą podał bardzo ważną datę, 89 rok, czyli pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu, bo taka była umowa Okrągłego Stołu. Ale my, zresztą jeśli wtedy zaczął jako obywatel korzystać ze swoich praw, no to ma za sobą już dosyć długi czas, może świętować tam 25, no więcej już w tej chwili, lat budowania takiej demokracji, demokratycznego, obywatelskiego państwa. Natomiast słusznie pan podkreśla, że zresztą to nie tylko w demokracji rozumianej samorządowo powinniśmy zwracać uwagę na aktywność. Dlatego, że w demokracji każdy rodzaj stagnacji, każdy rodzaj wycofania się, takiej wewnętrznej emigracji, to jest dowodem na to, że ludzie źle się czują i to jest forma jakiegoś, powiedziałbym, cichego protestu. I stąd ci, którzy są zaangażowani, próbują te swoje dary, jakie mają, to swoje bogactwo, którym dysponują, włączyć w służbę innym i tym służyć w takim wymiarze społecznym, to rzeczywiście takich ludzi powinniśmy doceniać. Zwłaszcza w wyborach samorządowych. Ale proszę też zauważyć, że każdy z nas ma prawo zbadania, ile poseł, każdy nasz poseł uczestniczył w głosowaniach, jaką miał absencję, jak się udzielał. Możemy każdego posła, który w tej chwili jest w parlamencie, prześwietlić, jeśli kogoś to interesuje, takie informacje są dostępne. I myślę, że te same informacje przy odrobinie wysiłku można zdobyć na temat tych, którzy kandydują w tych władzach lokalnych, samorządowych, gdzie rzeczywiście powinniśmy wybierać tych zaangażowanych. Niemniej odpowiedzialność nam podpowiada, że jeśli ta władza odżegnywałaby się od zasad, którymi my się kierujemy, czyli byłoby wbrew działania naszemu sumieniu i deklarowałaby, powiedzmy, odcinanie się od wartości prawa Bożego czy prawa naturalnego, to powinniśmy to uwzględnić w swoich wyborach i zastanowić się, czy chcielibyśmy żyć w takim społeczeństwie, gdzie depcze się te podstawowe prawa i pozbawia się człowieka, bo wtedy się pozbawia człowieka jego godności. A króciutko tylko o wojsku. Ja służyłem w latach 77-79. Rzeczywiście przysięga zawierała wierność sojuszowi ze Związkiem Radzieckim, ale my byliśmy poinformowani, że nikt nie będzie przykładał ucha do tego, kto jakie słowa wypowiada. Przysięga musiała zostać złożona, od tego nie można było odejść. Nasi przedstawiciele, jak to widzimy przy sztandarze z skierowanymi rękami na sztandar w naszym imieniu składali tę przysięgę, ale myśmy powtarzali. I co kto przysięgał i co kto mówił, to rozstrzygał właśnie we własnym sumieniu. Natomiast czy byłem prześladowany? Jeśli pan oglądał film o księdzu Popiełuszce, tam zaczyna się ten film, właśnie też jest taki fragment o jego służbie wojskowej. Ja służyłem w Brzegu nad Odrą, ksiądz Popiełuszko służył w Bartoszycach. To myślę, że ten film oddaje atmosferę, w jakiej my odbywaliśmy służbę wojskową w tamtym czasie. Więc nie chcę tego rozszerzać, bo musiałbym już podawać pewne przykłady, a trochę inny temat mamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Ryszard z Jezior Wysokich.
Bardzo proszę, panie Ryszardzie.
Ja chciałbym troszeczkę nawiązać do tego tematu, który pojawił się w pierwszej części jeszcze rozmów niedokończonych, odnośnie tych dokonywania wyborów bez wyborów. I tutaj ksiądz profesor powiedział, że no, nie wydaje mu się, żeby taka możliwość mogła zajść, ponieważ nawet jeden głos musi być oddany na daną osobę. To znaczy, ja chciałem wyjaśnić, że jest taka możliwość, szczególnie ma to miejsce w małych gminach, takich załóżmy do 20 tysięcy mieszkańców, czyli takich, jakiej akurat ja jestem mieszkańcem, i u nas właśnie w tegorocznych wyborach był taki przypadek, że dwa mandaty radnych zostały obsadzone bez dokonywania wyborów, ponieważ pomimo wezwania odpowiedniej komisji wyborczej do możliwości uzupełnienia kandydatów na radnych w tych okręgach, gdzie zostały zgłoszone tylko pojedyncze osoby, inne komitety nie dokonają takiego zgłoszenia, wtedy kodeks wyborczy dopuszcza taką ewentualność, że nie przeprowadza się wyborów na radnych i ci kandydaci, którzy byli jako jedyni zgłoszeni, automatycznie zostają radnymi. Natomiast inaczej ma się sprawa, jeżeli chodzi o wyłanianie władz wykonawczych, czyli wójtów, burmistrzów. I tutaj, jeżeli jest tylko jedna kandydatura na to stanowisko, to żeby uznać za wybranego danego wójta czy też burmistrza, to mimo wszystko, jeżeli jest tylko jeden kandydat, to i tak mieszkańcy muszą pójść do wyborów i zagłosować. Wtedy jest tylko jedno nazwisko i są dwie kratki, tak lub nie. Jeżeli dany kandydat uzyska 50% ważnie oddanych głosów, 50% plus jeden głos ważnie oddanych głosów, wtedy uznaje się takiego kandydata za wybranego, natomiast jeżeli nie uzyska tej wymaganej większości, wtedy jak gdyby piłka jest po stronie nowo wyłonionej rady i to ona desygnuje wójta z jej rekomendacji.
Bardzo dziękujemy.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, bo ja rzeczywiście nie wchodziłem aż tak głęboko w kodeks wyborczy, bo uważałem, że audycja powinna bardziej się skupić na takich ogólniejszych, bardziej ogólnodostępnych informacjach, ale myślę, że dla naszych słuchaczy te informacje są bardzo cenne i zachęcające, żeby jednak spojrzeć do kodeksu wyborczego i się zapoznać głębiej przed wyborami, jakie mam prawa i jak to przebiega.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ja na temat chciałem się
zapowiedzieć. Kogo witamy i skąd telefon?
Szczęść Boże, Roman z okolic Mazowsza. Witam ojca i naszego gościa. Ja chciałbym taką sprawę poruszyć. Ojciec Święty kiedyś wypowiedział się w ten sposób: ja muszę walczyć o swoją ojczyznę. Tak ostro powiedział. To moja ojczyzna, to jest bardzo ważna sprawa. Ja muszę i stanąć za naszą ojczyzną. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę mamy taką, że ksiądz prowosz w naszej parafii w niedzielę wspomniał coś takiego, że jest artykuł, widzimy, na temat wyborów, że tu można się dowiedzieć, kogo wybrać. Zgoda, zgadzam się z tym. Ale jeżeli ten sam ksiądz proboszcz, nieraz tam jak, no ja nawet nieraz wspomniałem, żeby tam coś poruszyć, a ksiądz bez mała na mnie tu wrzasnął, mówi, ja polityką się nie będę zajmował, a tu Ojciec Święty nam powiedział, że to jest polityka. Jeszcze jedną chciałbym sprawę ruszyć. Ja mam przed sobą katechizm Kościoła Świętego wydany przez Marianów i tu jest coś takiego. To jest okazuj szacunek i posłuszeństwo tym, którzy sprawują prawowitą władzę. I teraz tak, czy uchyliłem się od obowiązku płacenia podatku, przecinek, brania udziału w wyborach, no i tam jeszcze jest jeszcze przecinek obrony kraju. To są sprawy polityka, to jest dobro wspólne, także ja uważam, że w Kościele się powinno tą sprawę poruszać wcześniej. Ten ksiądz proboszcz, który powiedział o tym idziemy, mógłby wspomnieć, że katolik, ja nie wiem jak, to już nie moja sprawa, bo to jest ksiądz proboszcz na swoje sprawy, że powinien wybrać ludzi, którzy nie robią krzywdę katolikom, że według naszej wiary powinniśmy jakoś głosować, ale to już, to by było tyle. Proszę się ustosunkować. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Romanie.
Panie Romanie, ja bardzo dziękuję. Ja, jeśli chodzi o Jana Pawła II i jego patriotyzm, to ja sporo na ten temat czytałem, nawet poczyniłem dwa artykuły na ten temat, bo rzeczywiście sprawa Jana Pawła II jako patrioty jest dosyć ciekawym przypadkiem, dlatego że to był człowiek, który potrafił we właściwy sposób, moim zdaniem, zinterpretować to, co się wydarzyło na Soborze Watykańskim II, w którym on był aktywnym uczestnikiem obrad i zresztą przypisuje mu się współtworzenie konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, w której to zresztą porusza się takie sprawy jak chociażby sprawę relacji między władzą polityczną, publiczną, a działalnością Kościoła. Natomiast czym innym jest, kiedy Jan Paweł II przemawiał w Polsce i ja miałem wtedy wrażenie, ja tak traktowałem te słowa, o których pan mówi, one padły w Kielcach, bardzo, bardzo mocno takie ekspresyjnie wyrażone, emocjonalne, kiedy papież mówił, to jest moja matka ta ziemia, to są moi bracia, siostry, ale on mówił to w kontekście ochrony życia. W kontekście poszanowania życia każdej istoty ludzkiej. I wydaje mi się, że jeśli mówimy o papieżu, to powołujmy się bardzo ostrożnie, nie róbmy tutaj, nie wkładajmy papieżowi tych interpretacji, których on nie musiał mieć zamierzonych. Tutaj, gdzie papież wypowiada się w sprawach wiary, w sprawach moralności, to absolutnie możemy pójść za tym głosem. Natomiast w innych sprawach, społecznych również, to papież jest pewnym autorytetem, ale nie można powiedzieć, że on tutaj wyznacza sposób działania Kościołowi. Zresztą, gdybyśmy zobaczyli jego wizyty, i myślę, że to był sprawdzian jego dobrze uformowanej postawy społecznej, jego wizyty w Ameryce Łacińskiej, gdzie on się zetknął z teologią wyzwolenia. I możemy powiedzieć, że to dzięki Janowi Pawłowi II ta teologia wyzwolenia zeszła z tej strasznej drogi, na jaką wepchnęli ją również z kapłanami i z częścią duchowieństwa, ci, którzy chcieli walczyć o sprawiedliwość z karabinem w ręku. Ja myślę, że Ameryka Łacińska i oni chyba to potrafią docenić. Oni wiedzą, że zawdzięczają Janowi Pawłowi II przetrwanie w ogóle społeczeństwa. I jego wystąpienia były niesamowicie emocjonalne, kiedy on przemawiał. Kiedy ganił z jednej strony tych, którzy politycznie się angażują, ale z drugiej strony, kiedy jednoznacznie opowiadał się za biednymi, tymi, którzy nie mają żadnych praw, bo jak wiemy, teologia wyzwolenia zrodziła się niestety na największej biedzie, jaką sobie możemy wyobrazić. Tu nie chodzi tylko o głód. Tu chodzi o to, że można człowieka zezwierzęcyć. I właściwie papież z tym miał do czynienia, kiedy tam pojechał i zaczął przemawiać do ludzi, których traktowano gorzej jak zwierzęta. Więc na tym argumencie ja bym naprawdę nie budował jakiejś wielkiej teorii, a traktował papieża bardziej jako papieża, czyli tego, który jest naszym przewodnikiem duchowym, bo tutaj naprawdę papież jest prorokiem naszych czasów. Natomiast uczmy się od niego patriotyzmu, uczmy się od niego umiłowania ojczyzny, uczmy się od niego poszanowania każdego człowieka, bo on potrafił wyciągnąć rękę do wszystkich. Przyjechał do komunistów, rozmawiał z komunistami. Przyjechał do kapitalistów, rozmawiał z kapitalistami. Więc to był naprawdę wielki, wielki prorok naszych czasów. Natomiast zachowania, no nie będę komentował zachowania proboszcza, ale moim zdaniem zachował się korekt. Wskazał źródło, z którego możemy czerpać wiedzę. Ma do tego prawo. Nikt tutaj nie może mu zarzucić właśnie wtrącania się w tę tajność wyborów, anonimowość. Natomiast jego zaangażowanie w jakiejkolwiek postaci, gdyby zaczął się tu wypowiadać na te tematy, myślę, że byłaby oceniona jednoznacznie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł Diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu. Mnie jakoś zatrzymuje na sprawie wyborów sprawa sumienia. Myślę, że idąc do wyborów jestem w niezgodzie z swoim sumieniem. Postaram się to uzasadnić, bo jeżeli 45% narodu nie idzie do wyborów, to uważam, że może to jest ta lepsza część społeczeństwa, bo może są to ludzie, którzy mówią, dlaczego mam udzielać poparcia tej władzy, która nie chroni życia dzieci poczętych, obarczonych wadą eugeniczną. Przede wszystkim nie podoba się to Panu Bogu, a następnie jest to jakiś argument dla mnie. Kiedy ja będę chory, czy ta władza zatroszczy się o mnie w sposób właściwy? Powinien ktoś, kto jest autorytetem w rządzie, stanąć przed narodem i powiedzieć, jaka jest prawda, dlaczego tej sprawy się nie załatwia. Jeśli nikt nie zajmuje stanowiska, to problem jest spychany w sferę domysłów. A dlaczego ja mam się domyślać? Dlaczego nie mam prawa do prawdy? Jeśli ta prawda nie jest narodowi przekazywana, to znaczy, że władza tej prawdy w jakiś sposób się boi i to źle świadczy. Jeszcze ostatnie spojrzenie na sprawę z innej strony. Przecież aborcja to zabicie człowieka, a zabicie człowieka podlega ściganiu przez prokuraturę. Dlaczego prokuratura się tym nie zajmuje? Dlaczego czekamy na jakąś ustawę? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle.
Panie Pawle, bardzo wyważony głos. Dziękuję. Widać w tej pana wypowiedzi ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne. No niemniej ja posłużę się tu takim aforyzmem właściwie, bo gdzieś wyczytałem, że jest wielka różnica między prawami boskimi a ludzkimi, ale niestety musimy żyć według obu praw. Nie możemy się wyizolować. Każda izolacja z życia społecznego nic nie zmienia, tylko wręcz pogarsza sytuację. Więc nie pójście do wyborów, żeby zaprotestować, to jest też mój głos, tylko że on jednocześnie oddaje prawo głosu tym, którzy mogą jeszcze sytuację bardziej pogorszyć. Bo wiemy, że tu jest proporcjonalność później i wygrywają ci, którzy zyskają więcej głosów. Nie tych, którzy nie idą, bo to milczący nie mają wtedy racji. Więc to jest również przez to zaangażowanie, to jest próba przeciwstawienia się temu, z czym się nie zgadzam. Natomiast jeśli mówimy o tym, w jaki sposób rozróżnić tę ocenę moralną od mojego zaangażowania w sprawy społeczne. Otóż wracam do tej dyskusji, którą toczyliśmy w pierwszej części, nawiązuję właściwie do tego, co mówiliśmy w pierwszej części audycji telewizyjno-radiowej, że prawa społeczne mają to do siebie, że wymagają pewnego czasu, żeby nastąpiły pewne zmiany. I tu rozmawiając z ojcem, ja powiedziałem tak, że jeśli byśmy traktowali wybory od strony moralnej, to ktoś powie tak, nie poszedłem na wybory, albo poszedłem na wybory i zgrzeszyłem. Wyspowiadam się i mam sprawę załatwioną, prawda? Nie muszę już o tym myśleć, czy tak oceniłem, czy inaczej rozstrzyga to moje wyznanie grzechów z żalem, z pokutą i sprawa jest zamknięta. Ale w życiu społecznym tak nie jest. My w moralności, w życiu duchowym tak właśnie wierzymy i tak uczymy. Kiedy przychodzisz do Boga w skrusze serca, żałujesz za swoje grzechy, stajesz w pokorze, to Pan Bóg ci grzech odpuszcza i nie będzie ci wypominał i nie będzie do tego powracał. W życiu społecznym niestety zjawiska, procesy są rozciągnięte w czasie. Zobaczmy, my budujemy demokrację od 89 roku. Zobaczmy, jak niewiele kroków w budowaniu demokracji poczyniliśmy. Jak jeszcze długa droga nas czeka, żebyśmy stali się społeczeństwem, w którym świadomość wolność i sumienie będą na tyle zgrane i na tyle powiązane ze sobą, że będziemy mogli mówić o takim społeczeństwie pełni tego słowa znaczeniu obywatelskim.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dorota z Wielkopolski. Ja chciałabym tylko ad vocem panu Pawłowi powiedzieć, że są różne partie, na które można głosować w wyborach. Problem jest w tym, że my niestety nie znamy programu wszystkich partii. Mam tutaj na myśli partie narodowościowe, które mają w swoich programach ochronę właśnie życia poczętego. Ale one nie, z reguły nie są dopuszczane do głosu i niewiele się na ten temat mówi. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Pani Doroto, no to rzeczywiście pani mnie tu wsparła bardzo ważnym argumentem, bo ja tu tak trochę górnolotnie w tej argumentacji swojej poszedłem. Pani bardzo tak radykalnie do samego poziomu wyborów sprowadziła problem i bardzo dobrze. Tak, możemy iść do wyborów. Jeszcze raz mówimy o tym, że wybory to nie jest muszę, mogę. A jak przychodzę, to mogę wybrać nie tego, który jest przeciwko życiu, ale tego, który jest za życiem. Ale kto jest za życiem, no trzeba próbować wszelkimi sposobami się tego dowiedzieć. Jeśli nie, to przynajmniej zaufać tym, których program w jakimś kierunku zgodnym z moim myśleniem, z tym, co ja wyznaję w swoim sumieniu, idzie. Bo takiego dokładnego programu, który będzie oczekiwał, który będzie spełniał moje oczekiwania, ja myślę, że nie jest w stanie żadna partia zbudować.
Potrzeba na pewno, księże profesorze, cierpliwości i wytrwałości. No właśnie, po tym 89 roku to pytanie, które ksiądz profesor stawia, ile tej demokracji zbudowaliśmy, jak to wszystko wygląda. No wiemy, że jeszcze niedoskonale i długa droga przed nami. Stąd i również potrzebna jest postawa wytrwałości. Wiele osób jakoś bardzo często zraża się, zniechęca po różnego rodzaju wyborach, które odbywają się w naszej ojczyźnie. Nie przeszedł jego kandydat, którego nawet znał i program poznał, oddał na jego głos, to powie, ja już nigdy na wybory nie pójdę, bo to nie ma najmniejszego sensu.
Słusznie, ojciec, tak, tak. Właśnie ja nawet przygotowując się do programu, to taką myśl sformułowałem, że może być grupa ludzi, którzy nie idą do wyborów, bo boją się właśnie konsekwencji tego, czego wybiorą, bo tak jak mówimy, nawet jak przejdzie jego kandydat, to wcale nie znaczy, że on dobrego wyboru dokona, bo może się okazać, że żadną z tych obietnic, którą składał, nie jest w stanie spełnić, że to wszystko było tylko abstrakcje i programy przygotowane na użytek kampanii wyborczej. Więc oczywiście tutaj te konsekwencje wyborów to jest nie tylko to, że ktoś nie przechodzi, o kim ja myślę, na kogo głosuję, ale nawet jak przejdzie, może być jeszcze większa frustracja, bo on traci moje zaufanie. Mimo, że ja mu zaufałem, a on pokazuje, że to jest zupełnie inny człowiek, że idzie za władzą, za korzyściami, że dla niego ważne są apanaże, zarobki, kariera niż realizowanie programu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, mogę już mówić?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Mówił Szuler z Mazowsza. Tak, chciałam króciutko odnieść się do wypowiedzi pana z Płocka, do jego wzburzenia. Mnie również bardzo to niepokoi, ale na wybory poszłam. Natomiast dwa tygodnie wcześniej miałam możliwość spotkać człowieka na targu, który rozdawał ulotki. No więc powiedziałam swoje zdanie na ten temat, że dlaczego właśnie taka, no nie będę wymieniała ani nazwiska, ani miejscowości. W każdym bądź razie, że nie głosował za życiem i że sprawa właśnie aborcji jest tak pomijana. I uważam, że właśnie należy się dopominać tego bezpośrednio od osób, które są w naszym okręgu.
Bardzo dziękuję, pani Urszulo. Myślę, że tutaj także bardzo ważny wątek, księże profesorze. Nasza aktywność nie tylko od wyborów do wyborów, ale także nasza aktywność i patrzenie politykom i nas reprezentującym osobom na ręce podczas całości kadencji, czy to parlamentarnej, czy też kadencji prezydenckiej, czy też kadencji samorządowej. To, co pani Urszula mówiła, no właśnie, dlaczego nie pójść do takiego biura, takiego parlamentarzysty poselskiego, umówić się na spotkanie, podjąć także rozmowę, no i pytać się o te sprawy, które przecież dotyczą nas wszystkich, a bardzo często były obiecanką wyborczą. No i co z nią dalej?
No i słusznie. I ja tu się całkowicie z ojcem zgadzam, bo wiem, że ludzie, jeśli coś im się w kościele nie podoba, to raczej starają się reagować. Od razu idą i mówią, co im się nie podoba, co chcieliby usłyszeć, co im może bardziej by się podobało. I takie uwagi, interpelacje do proboszcza składają. I uważam, że równie dobrze można się zebrać na odwagę i zacząć rozmawiać z politykami, którym no, zaufaliśmy i którzy mają jakiś program, a później od niego odchodzą. Nie wiem, czy mamy telefon, bo jak nie, to jeszcze chciałem jedną sprawę poruszyć.
Tak, to może jest telefon, księże profesorze, dobrze, i wrócimy do wątku. Jasne. Proszę bardzo, halo?
Tak, tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
I ja w sprawie Gdańska, ja w sprawie wyborów. Dwóch osoby wybrałam prawidłowo, a jedną pomyłkową, Zalewską, ponieważ Zalewska...
Ale nie, to może, ja przepraszam najmocniej, może bez nazwisk, bardzo panią proszę, tak?
Dobrze. Chodzi o to, że wybrałam, no jak to bez nazwisk, ja na nią głosowałam, ale pomyłkową i dlatego sprostuję.
To znaczy się...
Po prostu ja to nazwisko Zalewskiej...
Ale to chyba my nie jesteśmy właściwym organem do tego, by prostować pani wybory. Ten wybór się już dokonał, ten wybór już jest podliczony. I to tego się, proszę pani, nie cofnie, więc właśnie, no to jest także to, co mówiliśmy, księże profesorze, no pewna taka świadomość i odpowiedzialność tego miejsca, w którym ten krzyżyk stawiam, bo to jest także ogromna wartość, to jest wyrażenie mojego wnętrza, mojego życia, moich poglądów i mojej troski o przyszłość swojej ojczyzny.
Tak, i tutaj też musimy mieć świadomość, że jeden głos to jest jedna karta wyborcza i tutaj komisja musi się rozliczyć ze wszystkiego i tak nie można powiedzieć, że źle wypełniłem, bo nie wiem, tu już rozstrzygają to przewodniczący komisji, bo jeśli ktoś jakoś potrafi to uzasadnić, wiemy, że no różne rzeczy się zdarzają, no to już trzeba by rozstrzygnąć. W każdym razie czym innym jest pomyłka taka, która rzeczywiście może wpłynąć i chcielibyśmy tę decyzję cofnąć, a czym innym jest po prostu to, że no omyłkowo, ale to jak później po wynikach widać nie miało większego wpływu, nie powinniśmy mieć z tego powodu żadnych tutaj wątpliwości.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Kogo witamy teraz i zawsze?
Mówi Jacek z Łodzi. Chcę się podzielić taką rzeczą. Ja miałem, zawsze się angażowałem w wybory, w politykę od dziecka, ale w pewnym momencie straciłem zaufanie do PiS-u, potem je odzyskałem, bo tam było parę kretów, nie chcę wymieniać nazwisk. Ale podzielę się taką sytuacją. I nie wiedziałem, kogo wybrać. I mówię, jak nie pójdę, to ktoś ten mój głos może sfałszować. Więc apeluję do wszystkich, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, żeby poszli i tak, wszyscy Polacy, i kartę skreślili całą, czyli nieważną. Nikt jej nie może ukraść. Dziękuję, to tyle. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Jacku, no ale wśród tylu kandydatów, a słyszeliśmy, ile ich było, nie znaleźć jakiejś osoby, która by była najbliższa naszym poglądom, no to też do końca myślę, że nie najlepiej o nas świadczy. Księże profesorze.
No tak, tu pan Jacek podpowiada jeden ze sposobów, w jaki możemy zagłosować albo wyrazić swój protest przeciwko temu, że nie ma na liście osób, których chcielibyśmy być, ale może być tak, że jeśli nikt mi nie odpowiada, to wystawiam samego siebie, bo ja mam bierne prawo wyborcze i mogę również stworzyć własny komitet. Mamy na to kolejnych 5 lat. Jeśli ktoś myśli o zmianie w swojej ojczyźnie, to można już zacząć od teraz i w tym kierunku pójść. Ale to trochę tak żartem. Natomiast powiem tak, że pójście i w cudzysłowie odhaczenie się na tej liście, na której jesteśmy w spisie wyborców, to jest też pewien akt właśnie zabezpieczający te wybory. Bo tak słyszymy, że można tam sfałszować karty, ale jeśli jesteśmy, zapiszemy, sprawdzą naszą tożsamość, podpiszemy na liście, to naprawdę to już jest nasza obecność i tak jak pan Jacek zasugerował, nawet jak taki czy inny głos odda, to już przynajmniej można powiedzieć, że nikt w jego imieniu nie będzie próbował wypełnić tej luki i zagłosować.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Joanna z Józefowa. Ja pozwolę się, witam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Chciałam taką uwagę dodać, bo nie uważam, że udział w głosowaniu jest dobrowolny, jest, możemy pójść, czy możemy nie pójść. Jest wręcz obowiązkiem, bo my, mając prawo głosu, powinniśmy wykorzystać to prawo i dać wyraz swojemu sumieniu, bo jeżeli ja nie pójdę na wybory, to automatycznie popieram osoby, które niekoniecznie mogą działać zgodnie z prawem Bożym, zgodnie z moim sumieniem. Czyli tak jakby popieram osoby, no może to za duże słowo, ale w tej chwili mi nie przychodzi nic innego, osoby niegodziwe, jeżeli ja na wybory nie pójdę. I wtedy, no tak jakby przykładam rękę do tych rzeczy, które będą konsekwencją działania tych ludzi. Owszem, mogę się wyspowiadać, ale w sakramencie spowiedzi też jest zadośćuczynienie. W jaki sposób ja zadośćuczynię, jeżeli moim źle wskazanym kandydatem, mój źle wskazany kandydat, no poczyni wiele zła w państwie, poprowadzi złą politykę. Ja już tego nie zadośćuczynię. Ja po prostu przykładam do tego rękę. I jeszcze jedna rzecz. Słyszy się teraz, no dlaczego Warszawa poparła takich ludzi, których nie powinna poprzeć? No właśnie dlatego poparła, że do wyborów poszli ludzie, którzy mieli w tym jakiś interes. To znaczy albo bronili swoich stanowisk, albo bronili członków rodzin, którzy mają stanowiska, albo bronili kraju, bo zależało im na dobru kraju. I ci ludzie poszli do wyborów. Natomiast nie poszli do wyboru ci, którym jest to obojętne, czyli krótko mówiąc nie mieli w tym żadnego interesu. No pozornie, no bo każdy musi mieć jakiś interes w tym, bo dobre, silne państwo, no to jest dobre życie obywateli. I po prostu dlatego to jest po prostu taki, no, wynik matematyczny. Jeżeli większość nie pójdzie, bo że tak powiem, ma w nosie, a pójdą ci, którzy są zainteresowani. No więc wynik może być potem zaskoczeniem dla wielu osób. I to trzeba właśnie zawsze rozważyć, bo demokracja może być właśnie błogosławieństwem, ale może być też i przekleństwem, dlatego, bo istotą demokracji są rządy większości. Jeżeli się zmówią ludzie niegodziwi, więc będą rządy ludzi niegodziwych. Jeżeli się zmówią ludzie szlachetni, będą rządy ludzi szlachetnych. No i to chciałabym w skrócie powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zachowaj się. Bardzo dziękuję pani Anno. Pani się tu wpisuje na listę aktywnych kobiet zainteresowanych polityką. Bardzo dziękuję, bo to myślę jest bardzo ważne, żeby właśnie odważnie swoje poglądy, swoje zdanie wypowiadać, ale nie tylko właśnie tu na antenie radia, ale też w rozmowach. rozmowach w rodzinach. Wiemy, że nie powinno się polityki jako tematu wprowadzać w takie sytuacje świętowania, bo to zawsze doprowadzi do kłótni. Ale jest wiele innych okazji, kiedy spotyka się i nie ma tematów sensownych i wtedy, a nieraz trzeba nawet poruszyć pewien temat w rozmowach z ludźmi, kiedy wiemy, że możemy jakoś im przybliżyć prawdę, w którą sami wierzymy. To jest jakaś forma dawania świadectwa. Natomiast ja się zgadzam tu w pełni z pani zdaniem poprzedników, którzy mówią, że rzeczywiście udział w wyborach należy traktować w ramach pewnej odpowiedzialnej postawy, w którą wpisuje się obowiązywalność czy obowiązkowość. Mnie tylko chodzi o to, żebyśmy w tej postawie obywatelskiej doceniali ten dar, który niejako nadaje godność temu mojemu głosowaniu, że ja nie jestem przymuszany, tylko że ja już jestem na tym wyższym poziomie świadomości. Ja dokonuję wyboru, żeby pójść na wybory i ja dokonuję wolnego wyboru, żeby wybrać tych, którzy odpowiadają mi swoim programem i ja tym wyborem dokonywanym biorę też odpowiedzialność za tę osobę, na którą głosowałem, będę ją wspierał i będę jej pomagał, jak to możliwe, czy tej formacji, za którą głosowałem, żeby ona realizowała swój program. Więc co do tego, że powinniśmy poczuwać się do pójścia na wybory, to rzeczywiście traktujmy to jako nasz obywatelski obowiązek, ale z motywów wolnościowych ten obowiązek staje się pewnym przywilejem. Bo prawa obywatelskie to nie jest obowiązek, tylko to jest przywilej. Jeśli kogoś chcemy ukarać, to dodatkowo oprócz kary więzienia odbiera mu się prawa wyborcze, prawa obywatelskie. Wśród nich jest prawo wyborcze. Pozbawia się go praw, czyli to jest przywilej. I mnie się wydaje, że ten najwyższy stopień takiego demokratycznego myślenia to jest właśnie to, że ja się czuję wolny i dlatego idę do wyborów. Czuję się wolny i dlatego idę.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Teresa z Lublina mówi.
Witam Pani Tereso.
Ja również głosowałam na PiS, ale mam takie trochę wątpliwości, jeśli chodzi o zabijanie dzieci nienarodzonych. Wszyscy niewiele na ten temat mówimy, a przecież powinni wszędzie mówić, że to jest, że nas spotka wielka kara. Poniesiemy straszne konsekwencje jako naród. Przecież jest napisane, żeby nie zabijać, a szczególnie te dzieci nienarodzone. Ja nie wiem, co to będzie. Wszyscy żyjemy wyborami, wszyscy żyjemy sytuacją, demokracją w Polsce, a ten temat jest w dalszym ciągu zamknięty. Co to będzie? Ja się obawiam, że naprawdę przyjdzie jakaś kara na Polskę.
Dziękuję. Także mocne wołanie. Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości.
Tak, słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kaliszu przy bliskości Bazyliki Świętego Józefa, sanktuarium. Bardzo ważne słowa, mocne słowa i myślę, że słowa poparte głosem samego Boga, bo to wołanie o uszanowanie życia to jest zawsze głos samego Boga. Ale ja bym chciał trochę uspokoić panią Teresę i wszystkich tych, którzy właśnie oddali głos na formację, nie dostrzegając w działaniach tych, którzy, na których się oddano głos, w działaniach nie widzi się tego, co wydaje się być takie proste. Otóż pozwólcie państwo, że ja tu się odwołam do takiej encykliki Leona XIII. To była o błędach socjalistów, komunistów i nihilistów. I co on pisze, papież, w tej encyklice? Otóż, jeśli zdarza się, że władza publiczna jest sprawowana nierozważnie i bez umiaru, nauka Kościoła katolickiego nie pozwala powstawać samemu przeciw nim. by nie powodowało to jeszcze większego zakłócenia porządku, a społeczeństwo nie odniosło jeszcze większej szkody. I dalej papież pisze tak. Jeśli sytuacja pogorszy się tak, że nie będzie już widać żadnej nadziei ocalenia, to należy szukać ratunku w zasługach cierpliwości chrześcijańskiej i ciągłych modlitwach do Boga. Drugi stopień. I trzeci, który papież formułuje, co powinniśmy zrobić, pisze tak. Gdy samowola ustawodawców, nakazywała lub wprowadzała, co zaprzeczałoby prawu Bożemu lub naturalnemu, to godność i obowiązek chrześcijańskiego imienia, a także wskazania apostolskie zalecają, by bardziej słuchać Boga niż ludzi. Przytaczam ten cytat po to, żeby nam pokazać, że w myśleniu Kościoła w ramach katolickiej nauki społecznej jest pewne ustopniowanie. Żebyśmy od razu nie wprowadzali, przepraszam, że ja od tej strony staram się to tak powiedzmy zaakcentować, ale żebyśmy tych kategorii moralnych nie próbowali od razu włączać w kształt życia społecznego. I tak jak pisze papież, władza publiczna sprawowana jest nierozważnie, bez umiaru, ale nie niszcz tej władzy. Bo to może spowodować jeszcze większą szkodę. Jeśli widzisz, że nie ma na razie żadnych sposobów, bo to jest poza zasięgiem twoich możliwości, to włącz się w to, w modlitwą, ale też być może tą adopcją dzieci nienarodzonych, duchową adopcją i w ten sposób zaczniesz ratować poszczególne jednostki. To też jest jakiś wysiłek. I wreszcie, kiedy naprawdę już zostanie coś, co jest mi narzucane, że ja muszę coś robić przeciwko prawu Bożemu, to ja wtedy naprawdę muszę się temu przeciwstawić, bo moje zbawienie jest ważniejsze niż podległość władzy politycznej.
Proszę. Dziękuję. Bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Ja chciałbym poruszyć takie kwestie odnośnie wyborów i to jest moje subiektywne zdanie i próby manipulowania, jeśli chodzi o radiosłuchaczy. Mianowicie takie rady, pseudorady, według mnie oczywiście, można się z tym zgadzać, można nie, ale według mnie, jeżeli ktoś radzi, żeby pójść i głosować i oddać nieważny głos, to daje tym samym asumpt do fałszowania wyborów, ponieważ zrobili to, przypuszczam, że zrobili to w 2014 roku przy wyborach samorządowych, kiedy PSL jakimś cudem dostał 24%. I nie zostało wyjaśnione, czy to były głosy nieważne, czy dopisywane, czy puste kartki. Także takie rady to jest asumpt do fałszowania wyborów. Następna rada, pseudorada, to jest taka, że ma się dylemat, czy, no ja co prawda jestem za tym, ale mam wątpliwości, bo dzieci narodzone, ja przypominam, że pan Jurek, który całym sercem był za tym problemem i wchodził to bardzo mocno, powiązał się z Kukizem przy tych wyborach, a kiedyś Kukiz kpił swoim utworem z wiary katolickiej, chrześcijańskiej i tak dalej. I to, a mało tego, ma niewyjaśnione sprawy z SB, kiedy
tak,
Katarzyna Gujska...
Tak, pani Zbigniewie, do meritum sprawy, bo prosiłbym, żebyśmy z poszanowaniem do drugiego człowieka i także w tym momencie,
ale
kiedy...
Panie,
nie ma pana Jurka dzisiaj w studiu, nie ma pana Kukiza, ale nie mają
ja
możliwości... Tak, ale proszę, narysować dalszą treść problemu. Bo to jest przykład.
Dobrze.
Do problemu.
Uważam, że był to wybór, jest to problem ogólnopolski. W żadnym sposób nie uchowiłem ani pani Jurkowi, ani...
Tak, ale proszę do problemu i do swojej wypowiedzi.
Dobrze, chciałbym, żeby jeżeli ojciec moderuje tę audycję, to proszę, żeby nie propagowano oddawania i manipulowania poprzez radiosłuchaczy. Po prostu powiedzieć im, manipulujecie i zachęcacie do fałszowania, tudzież do osłabienia PiS-u. Na tym, o to mi tylko.
No i do tego zagadnienia, księże profesorze, się też odnosiliśmy w dzisiejszych rozmowach. Bardzo. Dziękuję, panie Zbigniewie.
Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję. Ja rozumiem ojca, który moderuje, bo dotykamy bardzo delikatnego problemu. I cały czas się odwołujemy do tej naszej trudnej polskiej sytuacji, do tego trochę, przepraszam za to słowo, proszę się naprawdę samemu nie odnosić do tego naszego polskiego politycznego piekiełka. Bo zobaczmy, co zrobiono z tej prawdziwej polityki w Polsce. To jest po prostu, jak to mówią politycy, takim językiem przekazywane, że no, nawet trudno to komentować. Więc my jesteśmy tutaj na antenie jeszcze tego radia w trudnej sytuacji, bo my musimy wysłuchać takich głosów jak pana, tych emocji, które się rodzą. Ale z drugiej strony naszym zadaniem jest pokazywanie i na ojciec na to zwrócić, bardzo mi się to podoba. Szanujmy zawsze drugiego człowieka, nie wchodźmy w jego historię, nie podajmy argumentów ad personam, bo czyli odnośnie osoby, bo te argumenty są najsłabsze. Bo my tego człowieka nie znamy, nawet gdy to jest ktoś nas najbliższy. W polityce, niestety, jeśli chcemy kogoś zniszczyć, to najprostszym sposobem jest po prostu obrzucić go, w cudzysłowie, błotem. Natomiast co do samego tego łamania prawa. Otóż ja uważam, że taki pojedynczy głos, jaki tu padł, to nie było żadne namawianie do fałszowania, moim zdaniem, wyborów czy łamania prawa, tylko pan na swoim poziomie świadomości tej obywatelskiej widzi taki sposób protestu. To nie możemy to kategoryzować i powiedzieć od razu, aha, że to już jest dla innych wskazówka. No, patrzmy najpierw na tę najlepszą stronę, na intencję tego, który taką wypowiedzią się z nami podzielił. Ja oczywiście zachęcam, i żeby była jasność, zachęcamy do oddawania prawidłowo oddanych głosów, prawidłowo wybranych, tak wypełnionych kart, które są zgodne z kodeksem wyborczym. I co do tego tu nikt nie ma wątpliwości. Taki jest cel wyborów. Dlatego powiedzieliśmy, idziemy, odhaczamy się na liście, wypełniamy prawidłowo kartę, do głosowania oddajemy. Wypisywanie na karcie czegokolwiek, próba właśnie zaprotestowania w taki sposób, no niewiele znosi, niewiele daje. No, zachęcamy do głosowania zgodnie z regułami.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i księdza profesora. Z uwagą słucham audycji i myślę sobie, że trochę żałuję, że jeszcze nie było jednej przed wyborami. Ja wiem, że to każdy by powiedział, że coś tam, ale trzeba było tego wsparcia jakiegoś, bo ja na przykład, tak jak ksiądz profesor mówi, że musimy być świadomi, ale właśnie, ja na przykład, księże profesorze, bardzo wspominam, bo jednak się pamięta, na przykład te wybory, kiedy zabierz babci dowód, była taka, jakie hasło. Ja już nie mówię o mochełowych beretach i przepraszam, bo tutaj może wchodzę znowu w jakąś taką ocenę, ale czasem ludzie są bezradni, bo jeżeli cyniczne hasło, które doprowadziło do właśnie tego, że ci ludzie osiągnęli to, co chcieli, ponieważ te bezbronne babcie w ogóle nie miały dowodu, więc nie mogły pójść na wybory. No i potem są następne wybory. Człowiek ma świadomość, że w swoim sumieniu idzie i głosuje na kogoś, kto może coś obiecał, ale też czuje, że ten ktoś ma sumienie, na przykład jest człowiekiem sumienia i potem się okazuje, że ten człowiek przepada z kimś, kto kto znowu tutaj ocenne jest i bardzo przepraszam, kto dowodzi tego, że na przykład jest, kontynuuje linię taką, że tam nie widzą ludzie, że to sumienie nie kieruje. I myśli sobie taki człowiek, no cóż, jest demokracja, ale cóż ja znaczę, ja jestem tym pyłkiem i nic właściwie nie znaczę. Może ksiądz profesor powie, że nie wolno tak się załamywać, ale jeżeli się pamięta, i to nie jest sprawa pamiętliwości, ale pamięci, taką sytuację, przecież to była straszna sytuacja, co z tym zabierz babci dowód. Ludzie przez internet, wtedy jeszcze mniej popularny, przekazywali sobie cynicznie tego typu uwagi, a byli bardzo zjednoczeni. Teraz ja jestem ze stolicy, powiedziałam. Też nie będę tu mówiła, jak ja przeżywam to, że będę 5 lat następnych w pewnym zawieszeniu, w jakimś dyskomforcie, ponieważ nie to, że ja chcę akurat tego człowieka, a nie innego, tylko że jeżeli sumienie, tak jak z mordowaniem dzieci nienarodzonych, które są bezbronne, ja nie porównuję tych babci, co ten dowód zabrano im do tych dzieci, ale ta bezradność i te niewinne dzieci, ale też my, zupełnie bezradni, musimy poddać się tej demokratycznej, temu wyrokowi demokratycznemu, bo większość się zmobilizowała. I wcale nie musiała być to większość, która miała sumienie. I tu jest ten problem, i że potem człowiek myśli sobie, nie, to ja, ponieważ jest nic mi, znaczy ja nie mogę mieć na to wpływu i dlatego być może jest taka sytuacja, że nie idą ludzie. I tak na koniec chciałam tylko powiedzieć, że ja pozdrawiam jeszcze pana Zbigniewa, bo ja nie to, że ja zgadzam się z ojcem profesorem i z ojcem prowadzącym, że nie wolno, no ja też mam takie tendencje, jesteśmy tylko ludźmi, ale jednak przepraszam, ja bardzo cenię sobie, że tak powiem, frakcję pana Kukiza, pana Jakubiaka, bardzo, bardzo szanuję, ale coś zaistniało, ten fakt, że pan ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka do mych drzwi. Może ten człowiek teraz tego żałuje, że taka piosenka na modłę Pan Jezus już się zbliża była, ale to też się pamięta, ojcze profesorze. Także być może to jest grzech, że się pamięta, ale jednak to było. Życzę wszystkiego dobrego i my tu rozpaczamy od kilku dni i przepraszam, że ja to mówię. I bardzo chciałabym przy okazji, przepraszam, pozdrowić pana Jakiego. Z Bogiem serdeczne dzięki.
Pani Mario, bardzo dziękuję. Pani jest tu naszą stałą słuchaczką i bardzo dziękuję za tę wytrwałość. Bo no dobrze wiedzieć, że są osoby, których te problemy interesują. Natomiast no weźmy trochę matematyki. 56% powiedzmy poszło warszawiaków do wyborów. Z tego 50% poszło zagłosować na obecnego już prezydenta. Czyli wychodzi, że to jest 1/4 mieszkańców Warszawy. Mieszkańców, nie głosują, 1/4 mieszkańców. Czyli 3/4 mieszkańców to są ci, którzy w większości nie poszli do wyborów, a ci, którzy poszli, to głosowali na innego niż obecnie wybrany. Czyli no, tak wygląda demokracja, że 1/4 wybiera nam prezydenta. Ale to jest matematyka. Natomiast ja wrócę do tego, co ja tu mówiłem, że my nie możemy wyborów fetyszyzować, to znaczy nie możemy nadawać mu wyborom rangi tego, że odwracamy wszystko o 180 stopni i zmieniamy całkowicie kierunek. Wrócę do tego, że wybory to jest jakiś zakręt chwilowy w jedną czy w drugą stronę. Nie da się zatrzymać pewnych procesów społecznych, które zachodzą. Ja myślę, że Warszawa, mieszkam w Warszawie no już prawie 20 lat i obserwuję, jak ona się zmienia. Ona się nie zmienia dlatego, że takie ma władze czy inne. Przede wszystkim sami warszawiacy ją tworzą. Ona ma zupełnie inne oblicze, jeśli chodzi o wygląd, ale to jest też Warszawa już też innych ludzi, inaczej myślących. Więc ja patrzę bardzo spokojnie na te wybory. Proszę Państwa, w demokracji musi być opozycja. Nie może być rządów jednej opcji. Tylko nam chodzi o to, i tutaj taki też sobie stawiamy cel w tych audycjach, żebyśmy przygotowywali taki grunt do dyskusji o tym, co można uzdrowić i uczynić pewną normalnością. Żebyśmy traktowali życie społeczne nie w kategoriach właśnie tego, że trzeba rewolucją, buntem zmieniać, tylko żeby traktować życie społeczne jak procesy, w które od czasu do czasu wchodzą wybory, ale życie społeczne będzie się dalej toczyć. I od tego, na ile my się w to życie społeczne będziemy włączać między wyborami, zależy o wiele więcej niż tylko od samych wyborów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. No ja też chciałabym coś powiedzieć na temat wyborów. I tak zmobilizowała mnie pani, która mówiła, że ma zastrzeżenia co do PiS. Więc ja bym chciała przypomnieć to, co zwykle ojciec dyrektor mówi do nas na antenie, że świętych nie ma i trzeba głosować na tych, co stoją najbliżej tego, w co my wierzymy. A po drugie, gdyby elektorat prawicowy zamiast roztrząsać te wątpliwości, zmobilizował się tak, jak zrobiła to Platforma w Warszawie, to by wzmocnił PiS. I wtedy być może PiS stawiałby bardziej odważne kroki. A jeszcze co do przekreślania kartki wyborczej, no to jest to zmarnowanie głosu i wpuszczanie tych, których w ogóle nie powinno być przy władzy. Także w podsumowaniu, no chciałabym zachęcić wszystkich do mobilizacji właśnie, aby ratować tą drugą turę. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Pani Beato, bardzo dziękuję za głos. Kolejna kobieta, bardzo mnie to cieszy, bo te nasze wysiłki, żeby przygotowywać te kolejne tematy z katolickiej nauki społecznej, widać, że interesują również płeć piękniejszą i to jest moim zdaniem dobry prognostyk, bo bardzo dużo od kobiet zależy. One mają bardzo duży wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń i potrafią to robić w taki sposób, żeby jednak kształtować nie tylko te postawy duchowe, bo potrafią to robić wspaniale, ale również te postawy społeczne. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, my tu nie propagujemy marnowania głosów. Ja tylko się odniosłem do tego takiego desperackiego, bym powiedział, zachowania. Natomiast jeszcze raz sobie powtórzmy. Wybory to jest oddanie ważnego głosu. I słusznie pani zauważyła, oddajemy głos na tego, kto jest najbliżej tego, w co my sami wierzymy i co nam dyktuje sumienie. To pięknie pani to określiła.
My odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo, halo, halo.
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon?
Można mówić?
Tak.
Leszek z Gdańska, szczęść Boże. Witam ojca, witam szanownego gościa. Odnośnie tych wyborów, bo człowiek je dosyć mocno przeżywa. I w czym rzecz? Półtora miesiąca temu w studio w Radiu Maryja byli zaproszeni goście tu z Gdańska odnośnie ustawy tej gender, która Rada Miasta przegłosowała z niekorzyścią. Ona od jutra wejdzie w życie, te 300 szkół, które będą jutro z jakąś tam tęczą, prawda, będą jakąś tęczą, no z jakimś tam ruchem tęczowym. O tym się mówi, ale to i w tym rzecz. W Radzie Maryja wtedy było spotkanie z ludźmi, którzy tam brali udział w proteście.
Tak, społeczny komitet, tak.
Tak, ja również tam byłem. Tam była gorąca modlitwa na różańcach. momentami do 1000 osób na początku, potem to się rozchodziło, bo ta debata się przedłużała, ale setki osób się modliło cały czas. Prowadzili to państwo Kołakowscy, małżonka w Radzie Miasta, mąż pod tym i naprawdę atmosfera była gorąca i tam padły u szanownej redakcji wtedy takie stwierdzenia, że te ruchy społeczne, bo tam były osoby zaproszone, wystąpią do naszego arcybiskupa, żeby po prostu dla tego takiego farbowanego lisa prezydenta obecnego wystosować jakąś formę, nie to nacisku, tylko bo on się afiszuje, że jest katolikiem. Ja go widzę w kościele, komunię przyjmuję, w brygidzie czy gdziekolwiek, jak miałem możliwość. I żeby po prostu zwrócić uwagę, że on jest takim katolikiem, ale nijakim, bo jest za gender, jest za in vitro, wprowadza nam od jutra, to jest jego właśnie decyzja, wprowadza do szkół ten zamęt, który nie wiadomo czym się zakończy, co się z tymi dziećmi będzie działo. I była propozycja, żeby ksiądz arcybiskup wziął jakoś, zrobił nacisk. Mi się kojarzy z ekskomuniką, bo nie można być takim, to nie jest się katolikiem, to jest się wrogiem Kościoła katolickiego.
Tak, panie Leszku, bardzo dziękuję.
Już jeszcze kończę.
To już bardzo długo pan mówi. Ostatnie zdanie, bardzo
kończę,
proszę.
Ojcze redaktorze,
bo też bardzo mocno personalne wybiegi.
W Krakowie i można te wybory jeszcze jakoś wyjść z twarzą na tarczy.
Bardzo dziękuję. Księże profesor.
No widać, ile emocji budzą jednak wybory. Rzeczywiście nimi żyjemy, ale jeszcze raz mówię, to jest trochę takie demonizowanie też wyborów, czyli stawianie ich jako takie recepty, panaceum na zmianę wszystkie. One mają ogromny wpływ. Naprawdę wybory. Ale wiemy, że prawo w demokracji daje również możliwość odwołania źle wybranych władz. I niektóre społeczności z tego prawa skorzystały, odwołały swoich włodarzy, pozbawiły stanowisk, więc taka możliwość zawsze istnieje. Natomiast tu się, żeby skomentować to, co tu pan powiedział, oczywiście tutaj pomijamy wszystkie aspekty te ad personam. Rzeczywiście unikajmy tego w każdej audycji, zwłaszcza kiedy wypowiadamy się publicznie. Chodzi o to, że czytając katechizm, w którym również znajdują się elementy katolickiej nauki społecznej, tam jest w jednym z numerów napisane tak, że misją wiernych świeckich jest kształtować właściwe życie społeczne, ale respektując jego uprawnioną autonomię, a jednocześnie współpracując z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnością. Co to w praktyce oznacza? Że jeśli podejmujemy jakieś inicjatywy, to starajmy się stworzyć warunki, żeby to, co zamierzamy, zaistniało. Czyli tu pan ładnie powiedział, że jeśli chcemy, żeby coś miało jakiś skutek, to muszą być ludzie. Trzeba ich umieć zorganizować, trzeba umieć im podać właściwe sposoby protestowania. Trzeba to w wypadku tutaj, jak pan mówił, tej konkretnej sprawy omodlić. Więc ja myślę, że nauka społeczna Kościoła tu jasno pokazuje, że wybory też mają nas uczyć tej współpracy, tego szukania porozumienia, tego bycia razem, bo w pewnym sensie wybory są taką okazją do tego, żeby zobaczyć, że ja nie jestem sam w swoim myśleniu, że inni głosując tak jak ja, mają to samo zdanie i my powinniśmy się próbować odszukać w tej społeczności i być może razem coś robić. Bo tak jak pisze katechizm, współpracując z innymi obywatelami, więc wybory nam pokazują, że tak myślących jak my może być więcej, trzeba ich tylko szukać i starać się z nimi współpracować.
Trwają rozmowy niedokończone, proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże,
przepraszam.
Ja mam takie pytanie do księdza profesora.
Kogo witamy, skąd telefon?
Maria Corunia, mam takie pytanie. Ja chciałam głosować, chociaż jestem osobą nie wychodzącą z domu, leżącą i chciałam zagłosować, dopełniłam wszystkie formalności, ale mam pytanie, czy czy jest to do sprawdzenia taka możliwość, czy ja na tej liście, na której, bo ja tam nie podpisywałam nic, bo mnie nie było w tym lokalu, ja to załatwiałam korespondencyjnie, czy ja, jak ja na liście się nie podpisałam, czy jest to do sprawdzenia, czy ktoś nie wykorzystał tej sytuacji, tego, że ja nie byłam na tej liście podpisana, że ktoś mógł w to miejsce się podpisać i głosować, jakby chciał, czy to jest do sprawdzenia, czy nie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Pani Mario, to jest do sprawdzenia. Listy przygotowują konkretne organy do tego uprawnione, bo to zależy od jednostki, w jakiej pani była wpisana na tę listę, czy to była gmina, czy dzielnica, nie wiem z jakiego miejsca.
Z Torunia pani dzwoniła, tak, więc...
Czyli trzeba przez komisję, która tymi listami dysponowała, zapytać, skąd komisja te listy otrzymała, a tego można się dowiedzieć w najbliższym urzędzie. W tym wypadku to prawdopodobnie będzie Urząd Miejski i tam trzeba się odwołać i panią pokierują. Taką sprawę można załatwić telefonicznie.
Nasz dział administracyjny przy ulicy Batorego, więc jeżeli służę pomocą, to...
No właśnie. To...
Pani Mario, to ten adres. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Łukasz z Podlasia.
Bardzo proszę, panie Łukaszu.
Dzwonię z takim pytaniem, szczęść Boże. Chciałem się zapytać właśnie, jaka jest różnica w dzisiejszym świecie, bo to się tak mocno tak zlewa. Który to jest obóz partyjny prawicowy, a który jest lewicowy? Bo u nas wielu ludzi się głosi, że jest po tej prawej stronie, że dobrze chce dla naszej ojczyzny. A tak jak już wielu słuchaczy tutaj mówi, na przykład rząd PiS-u 3 lata rządzi i nie może właśnie tych bożych praw wprowadzić do naszej ojczyzny. A wiadomo, jeżeli Polska będzie Bogiem silna, no to wtedy ojczyzna będzie silna. Wtedy, tak jak Pan Jezus obiecywał, jeżeli ustanowicie mnie królem Polski, to wtedy ja Wam pomogę, powiedzmy, w naszym życiu prywatnym, państwowym. Także takie jest moje pytanie. Czym się różni prawica od lewicy w dzisiejszym świecie? Jak to można rozróżnić? Na kogo powinniśmy głosować? Kto jest tą faktyczną prawicą?
Dziękujemy, panie Łukaszu.
No, to pan tutaj na koniec prawie audycji zadał pytanie, z którym trudno będzie się uporać, powiem szczerze. Dlatego, że ten podział... On nie idzie tak nazwami partii. Czyli partia prawicowa to jest partia opowiadająca się za określonymi wartościami w tej kulturze europejskiej, czy powiedziałbym szerzej, zachodniej, bo wliczmy w to również Amerykę Północną, całą, łącznie tutaj Stany i Kanadę, bo tak chyba należałoby rozumieć świat zachodu, to prawica to są te formacje, niekoniecznie partie, które odwołują się do wartości chrześcijańskich. I wydaje mi się, że taka konotacja no, może być takim pierwszym weryfikatorem, kogo zaliczyć do partii prawicowej, kogo do lewicowej. Bo wydaje mi się, że chodzi tu bardziej o ideologię niż poglądy na życie społeczne i na wartości demokratyczne, wartości społeczeństwa demokratycznego. Bo jak widzimy, niektórzy mówią, że polskie partie prawicowe to właściwie stały się partiami lewicowymi z racji programów socjalnych, które prowadzą, bo to powinno być wpisane w partie lewice. To one się zajmowały zawsze i stawały w obronie najbiedniejszych, najuboższych, potrzebujących, pokrzywdzonych, prześladowanych za proletariatem jeszcze w starej nomenklaturze. A to wszystko robi w tej chwili PiS. Partia prawicowa to jest więc partia, która ideologicznie określa się za tymi wartościami, ja bym to tak określił, które wywodzą się z wartości chrześcijańskich, Natomiast lewicowe to są te, które gromadzą ludzi szeroko pojętej tolerancji najpierw dla wszystkiego, co nie jest chrześcijańskie. Czyli to mogą być ateiści, to mogą być ludzie z innych religii niż chrześcijańskie, to mogą być ludzie, którzy wierzą, nie praktykują i tak dalej. Ale nie potrafiłbym podzielić nazwami na partie czysto prawicowe i czysto lewicowe. Prowadziłbym tylko ten element światopoglądowy jako ten, który pozwala nam się zorientować, w cudzysłowie, na tym rynku politycznym, kto jaką formację reprezentuje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Fromborka, Piotr dzwoni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Proszę
i
bardzo.
Ojca, no i księdza profesora. No ja też w sprawie wyborów, nie no. Jestem z tego zadowolony, no jak tu mówią prawica. Zawsze jakoś dzięki Bogu już tyle lat, prawie 40 walczę z komuną, ale doczekałem się kochanego rządu, jednego panią premier i teraz. Premier tyle co włożył, że ludzie się pytają, która prawica albo lewica. 6 dzieci wychowały. I dzieci tak wychowałem, że wiedzą, na co już głosują. Głosują też zawsze na prawicę. Jestem zadowolony, że dzięki kochanemu Radiu Maryja i najpierw Ojcu Świętemu, to mamy to, co mamy. Nie? A lewica, tak jak ksiądz profesor powiedział, musi być. Ale lewica, która konkretna ma jakiś program, a to są zdrajcy ojczyzny, który jeżdżą na skargę do Brukseli, ulica jest za granicą, no to nie zawsze, to dla mnie nie jest lewica, to są zdrajcy ojczyzny. Naprawdę, bo ja to śledzę, aż mnie nie tego, bo mój tato już w 20 roku z Sowietami walczył, a ja prawie 40 lat z komuną, już nie będę powtarzał, ile razy zwalniany byłem z pracy, ale nie żałuję. I dzieci wychowałem jak tak trzeba. A naprawić państwo to trzeba czasu. Ludzie, kochani, my modlimy się i dzięki kochanemu Radiu Maryja i że takich profesorów mamy, takich ojców, to Polska nie zginęła i nie zginie. Pozdrawiam całą Polskę.
A my pozdrawiamy Fromborg. Bóg zapłać, panie Piotrze.
No tak, można powiedzieć, że usłyszeliśmy oto taki głos pełen optymizmu, takiego prawdziwego chrześcijańskiego optymizmu, który jest nam potrzebny, żeby rąk nie załamywać, ale w każdej sytuacji podążać za tym światłem, jakie daje nam nauka Ewangelii. Bo widać, że może tak pan nie użył tego słowa, ale ja tak wyczuwam, że to jest taka postawa w pełni ewangeliczna, prawdziwy ojciec kierujący się nauczaniem Ewangelii przekazuje to swoim synom, swoim dzieciom. Natomiast u pana Piotra ja jeszcze widzę to, co wydaje mi się być taką bardzo polską cechą. Mianowicie to, że jesteśmy ludźmi, którzy stawiają przede wszystkim na to, co buduje społeczeństwo, czyli na rodzinę. Może ten za mało wybrzmiał, bo wszystko sprowadziliśmy właściwie do ochrony życia, prawda? Słyszeliśmy tak, trzeba chronić życie, to jest rzeczywiście sprawa pierwszorzędna. Ale pamiętajmy, że życie rodzi się w rodzinie. Że kto działa dla rodziny, kto buduje rodzinę, kto ją wzmacnia, kto pomaga matce, ojcu, aby wypełnili swoje obowiązki, to jest prawdziwie człowiek, który staje w obronie życia. Bo życie się nie rodzi na ulicy. To nie jest tak, że my się rodzimy w szpitalach i tam my rodzimy się w rodzinach. Więc wydaje mi się, że kierunek tego myślenia pana Piotra jest taki, że bądźmy dalej tak rodzinni, tak traktujmy również społeczeństwo i nasze państwo jak rodzinę i na pewno przetrwamy nawet największe burze. Dziękuję za ten głos, bo mnie to bardzo optymistycznie nastawi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Maria z Podkarpacia.
Bardzo proszę, pani Maria.
Ja powinnam być dumna ze swoich rodaków, bo Podkarpacie głosuje zawsze raczej na ludzi, na mniejsze zło można by powiedzieć. I trochę mnie tak niepokoją te głosy, co tak ludzie chcieliby, żeby cud się od razu stał. Tamci rządzili 8 lat Platforma z tym. Nikt nie mówi im, że źle robili, że coś tam było nie tak, że nie zrobili. A dziś ludzie, tak jak pani z Lublina, że nie, no może mogliby coś zrobić, ale przecież każdy człowiek ma swoje sumienie. To powinien według swojego sumienia się prowadzić, a nie czekać, że mu ktoś ustawę zrobi, bo do tego to są przykazania. Mnie bardziej niepokoi te wielkie miasta, choć mi to, bo przecież mieszkam na wsi i już jestem w wieku takim, że mi już nic niewiele zaszkodzi, ale oni tam się trzymają kupy i nie wygryzie, bo oni wszyscy jedną łyżką chyba jedli. I to jest najbardziej niepokojące, bo to, co zaczyna się dziać dla starszych ludzi, takich jak już ja jestem w wieku pod 70, to się nawet w głowie nie mieści. To ludzie niby udają też, że wierzący, ojojoj, ale wyjdzie z kościoła i już co inne mówi.
Tak, pani Mario, dziękujemy ślicznie. Księże profesorze, głos i telefon pani Marii. 5 minut do zakończenia naszego programu, więc także już idziemy w stronę pewnego podsumowania, no z czym zostawiamy siebie nawzajem po tej dzisiejszej naszej dyskusji o wyborach, o demokracji w Kościele.
No, pani Maria tutaj naprawdę mistrzostwo świata i pojęcia i celność uwag. Nawet powiedziałbym o tej godzinie, to ja już tak się tutaj nie mogę skupić do końca. Trochę już jestem też rozstrojony i zmęczony, ale podziwiam i powiem tak. Słusznie pani zauważyła i doceniam ten niepokój o miasta. Doceniam bardzo. Zgadzam się z tym takim spojrzeniem, że w tej chwili ten proces migracji wewnątrz kraju ze wsi do miasta trochę zaskakuje wszystkich. Również trochę Kościół zaskakuje. Niekoniecznie radzimy sobie w Kościele, w duszpasterstwie ze wszystkimi problemami, które z tym się rodzą. Tu nie chodzi tylko o budowanie kościołów, organizowanie kolejnych parafii, bo to idzie nam dosyć składnie. Ale chodzi o to, że ludzie w tym nowym środowisku często zapominają drogi do Kościoła, drogi do Boga. Ale też spróbujmy ich zrozumieć. Spróbujmy ich zrozumieć, bo to są ludzie, którzy trochę jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Wychodzą z domu rodzinnego, z domu ojca, idą w świat, trochę się mogą pogubić. Ale tym bardziej potrzebują miłości i myślę, że przy okazji polityki, być może o miłości niewiele można powiedzieć, ale przy okazji wyborów, to wydaje mi się, że problem miłości jest jak najbardziej wskazany. Bo jeśli już brakuje nam tych argumentów innych, żeby iść, głosować, uaktywniać się w życiu społecznym, również w tej wspólnocie, jaką jest parafia, to spróbujmy sięgnąć do tego podstawowego argumentu tej właśnie miłości społecznej, którą nazywamy solidarnością. I wydaje mi się, że mistrzem tutaj naprawdę takiego podejścia był Jan Paweł II. Możemy spokojnie na jego nauczaniu, na jego postawie, na jego autorytecie oprzeć tutaj tę naszą nadzieję na najbliższą przyszłość. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj zabrali głos. Było dużo. Nie liczyłem statystycznie, czy było porówno kobiet i mężczyzn, ale obawiałem się, że będę rozmawiał tylko z mężczyznami. Okazuje się, że kobiety w polityce w Polsce mamy wspaniale zorientowane, zaangażowane i to też budzi ogromną nadzieję na nawet od tej strony, powiedziałbym, łagodzenia obyczajów politycznych, to dobrze wróży. I bardzo serdecznie wszystkim za udział w tej audycji dziękuję.
Dziękujemy, księże profesorze. Kończymy nasze rozmowy niedokończone, wybory w Kościele i demokracji. Gościem Radia Maryja był ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bóg zapłać, księże profesorze.
Zapłać, dziękuję bardzo.
I raz jeszcze dziękujemy słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego spotkania.